Ten wykład trzeci, bo te poprzednie to były bardziej może kazania, to będzie taki mocno wykład, może trochę akademicki, myślę, że dość trudny, więc chciałbym was zaprosić, żebyście w miarę tak jak możecie młodzi byli skupieni, bo jak wypadniecie na chwilę, to potem ciężko wam będzie wrócić, żeby wszystko sobie poukładać. I to jest coś takiego, co od jakiegoś czasu odkrywam i bardzo mnie to zafascynowało. Zobaczymy, co dalej się z tym zrobi. To może ostatnio z taką moją panią profesor rozmawiałem, może z tego jakąś magisterkę zrobimy, bo fajne, wiecie co, jak to tak sobie zrozumiałem, poukładałem, to takie mięsko wyszło dobre, duchowe, takie soczyste, pachnące. Więc przechodząc do rzeczy, to często jest tak, że czytamy Biblię trochę na wyrywki, prawda? Otwieram sobie list do Filipian, drugi rozdział i tam od czwartego jadę parę wersetów, przeczytałem, coś tam sobie zrozumiałem fajnego, pomodliłem się i wio dalej w świat stosować, przynajmniej w teorii. Wiele fragmentów nie rozumiemy. Czytamy sobie na przykład taki jeden z ciekawszych fragmentów niezrozumiałych, na przykład jest Dolina Uschłych Kości w Księdze Ezechiela. Po co to tam jest? Skąd to się bierze? Więc żeby zrozumieć, trzeba przeczytać całą Księgę Ezechiela. Ale pytanie się rodzi, po co jest w ogóle Księga Ezechiela w Biblii? I myślę, że często dochodzi do nieporozumień. Co to jest? No nie, to jest jakieś dziecko z internetu. Ale co to dziecko robi? No okej, okay, dlaczego ono płacze? No ale jak myślicie? No okej, okay, jest niezadowolony. Z czego? Jest okej, okay, coś chce, jest głodne. Dobra, jakieś coś go boli. Okej. Okay. Widzimy płaczące dziecko. Okazuje się, że to średnio. Średnio nam poszło. Nic go raczej nie boli. Może się trochę przestraszyło. Myślę, że tak często jest z Biblią. Bierzemy jakiś fragment. Takim chyba klasycznym przykładem jest wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Lubię to. Pamiętam, że kiedyś miałem kubek, gdzie było napisane wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie i tam był narysowany koleś, który latał. Myślę sobie, no, jakby ktoś przeczytał parę wersetów wcześniej i parę wersetów później, to by zrozumiał, że to jakby narysował człowieka, który siedzi w kajdanach w więzieniu. To by wtedy pasowało. Bo Paweł tam mówi, mogę być biedny, mogę być bogaty, mogę być głodny, mogę być syty, wszystko mogę w tym, który mnie zaznacza w Chrystusie, czyli mogę wszystko znieść, a nie, że wszystko mogę. Dlaczego tak się dzieje? Bo bierzemy werset, jest fajny, ładny, dobry na koszulkę, taki, wiecie, dumny ze mnie chrześcijanin, wszystko mogę, motywujący, jestem kozak w Chrystusie, i go nosimy. A potem się okazuje, że mamy to i to widzimy, a tak nie mamy całości. Inny przykład. Co to jest? Jaki? Rozmalany trochę. Gdzie ten kogut jest? Co byście powiedzieli o tym obrazku? Na płocie, na dachu. Co on robi? Gdzie? Jaki? Co tam się może za tym kryć więcej? Co o tym kogucie wiemy? Pieje, okej. Okay. Tu widzę, kolega się bardzo słusznie uaktywnił. Inni też by mogli. No mamy koguta. Gdzie jest kogut? Tam na dachu, widzicie? Na samym szczycie pieje w coś. Myślę, że tak właśnie też często jest z Biblią, że mamy fragment, on jest trochę rozmazany, ten fragment. Staramy się go zrozumieć tak, jak możemy, ale jeśli nie mamy całego kontekstu, nie mamy tego, co jest wcześniej, tego, co jest później, to ostatecznie nie zrozumiemy, czemu ten kogut tam jest i jaka jest jego funkcja. Więc zacząłem się zastanawiać, po co jest Biblia? Co to jest? Po prostu zbiór 66 ksiąg, luźno ze sobą powiązanych. Tam są jakieś wspólne wątki, ale często niezrozumiałe, dziwne. I okazuje się, że tak nie jest, że z tym jest coś więcej, że jest fabuła, którą pokazuje Biblia. Jak każda dobra książka, żeby była dobra, musi mieć ciekawą fabułę. Okazuje się, że Biblia ma fabułę fascynującą, absolutnie cudowną i takie zakończenie, że żyli długo, długo, długo i tak szczęśliwie, że ciężko to opisać. Chciałbym, abyśmy wspólnie tę fabułę odkryli na tym wykładzie. Będziemy czytać bardzo, bardzo dużo tekstów z Pisma Świętego. Żadnego nie wrzuciłem na prezentację, może prócz jednego, po to, żebyśmy wertowali. Wiecie, to jest bardzo fajne, jak się jest w zborze i słychać szelest kartek. Niestety ostatnio rzadko to słychać, bo mamy te udawane Biblie w telefonach. I mamy często na rzutniku, a tak trochę powertujemy, będzie fajnie, dużo będziemy czytać. Więc przechodząc do rzeczy, po co Bóg stworzył ludzi? Żeby oddawali Mu chwałę. Tak, myślę, że każdy by tak powiedział, żeby oddawali Mu chwałę. Sprawdźmy, co mówi Biblia. Ja się z tym zgadzam, to jest prawda, ale zobaczmy stworzenie człowieka. Więc zaczynamy od Genezis 1, a wstępem do tego będzie fragment z psalmu. Otwieramy Genezis 1, będziemy sobie zaraz czytać, ale wstęp najpierw, jeśli chodzi o uwielbienie Boga, jest taki. Psalm 148, 3-10, ten tekst jest jako chyba jedyny wyświetlony. Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące, chwalcie Go nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem. Niech imię Pana wychwalają, On bowiem nakazał i zostały stworzone. Utwierdził je na zawsze, na wieki, nadał im prawo, które nie przeminie. Chwalcie Pana z ziemi potwory i wszystkie morskie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i mgło, gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo, góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to co się roi na ziemi i ptactwo skrzydlate. Mam do Was pytanie, w jaki sposób uwielbia Pana Boga słońce? Dokładnie. W jaki sposób uwielbia Pana Boga grad? Śpiewa? Średniawka, jakby chociaż jakiś bit wystukiwał, jakby spadał. Zazwyczaj nie słychać tego bitu. Jak uwielbia Pana Boga, dajmy sobie na to, mgła? Tu jest napisane, że uwielbia. Myślę, że to jest coś więcej niż tylko jakaś przenośnia poetycka. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Dobrze powiedziała nam Kornelia. Myślę, że słońce świeci i chwali tym Pana Boga, że świeci. Że słońce wywiązuje się ze swojego obowiązku, nazwijmy to. Pan Bóg stworzył słońce, żeby świeciło. Czytamy w Księdze Rodzaju, pierwszym rozdziale, jak uwielbia Pana Boga słońce? Świeci. Jak uwielbiają Pana Boga gwiazdy? Świecą. Jak uwielbia Pana Boga potwór morski? No jakoś sobie tam w tym morzu radzi i żyje. I to uwielbia Pana Boga, że On żyje. Że On jest tym, kim Pan Bóg uczynił Go. Wywiązuje się ze swojego powołania. Więc chodzimy do Księgi Rodzaju, pierwszego wersetu. Pierwszego rozdziału. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Wersety 27-28. Będę czytał z Nowego Przymierza, z tego nowszego tłumaczenia. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? I? Tak. To może brzmi dla nas kontrowersyjnie, będzie tutaj jeszcze parę fajnych rzeczy, a tu jest jasno napisane. Stworzył Pan Bóg człowieka i co mu powiedział? Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Ja jestem z rodziny wielodzietnej, było ciężko, ale spoko, polecam. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, jeśli możecie. Ale wiecie co, to może trochę jest śmieszne, ale żyję sobie w tej Warszawce i strasznie całe życie nie znosiłem Warszawy, w życiu bym nie powiedział, że będę tam mieszkał. Legia Warszawa, życzę im serdecznie jak najgorzej we wszystkich mistrzostwach. Przepraszam, Krzysiu. Lech Poznań. Ale Pan Bóg postawił mnie w Warszawie. I większość ludzi w Warszawie, młodych małżeństw, również w zborze, mówi o tym, że albo oni nie chcą mieć dzieci, albo ewentualnie jedno. Bo kariera, bo mało pieniędzy, bo nie wiadomo jak to będzie i tak dalej. Trzeba się rozwijać, podróżować. To jest wyraźnie napisane, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Myślę, że jeśli wierzący ludzie świadomie mogą mieć dzieci, a nie chcą mieć dzieci, to mamy jakiś problem. Ale to tylko taka na boku, side note. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną. Ten motyw ziemi jest tutaj bardzo ważny. Po to Bóg stworzył ludzi, tak przynajmniej powiedział. I problem jest taki w tym wszystkim, że sprawa się sypnęła. W trzecim rozdziale już ona się sypnęła. Niedużo czasu to trwało. Bóg stwarza ludzi. Poza tym, że stworzył ich po to, żeby się rozmnażali, czynili sobie ziemię poddaną, to mają robić, to stworzył ich po to, to myślę wynika z kolejnego wersetu i wszystkich poprzednich i w ogóle celu stworzenia człowieka, po to, żeby ludzie z nim byli. W Ewangelii Mateusza, Marka, przepraszam, jak czytamy w pierwszym rozdziale o powołaniu uczniów, to jest napisane, że Chrystus powołał uczniów, aby z Nim byli. Ot i wsio. Myślę, że Bóg stworzył ludzi w ogrodzie Eden po to, żeby z Nim byli. Zobaczcie, że jak Adam zgrzeszył, to Bóg przychodzi do ogrodu i mówi: Adamie, gdzie jesteś? A on mówi: skryłem się. Czyli wcześniej się nie krył, jak Bóg przychodził. Podstawowym celem stworzenia człowieka jest być z Bogiem. A praca, jaką ma do wykonania, to czynić sobie ziemię poddaną. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 6-11 i 7-18. 3 rozdział, 6-11 i 17-18. Kobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania. Wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka: gdzie jesteś? A on na to: usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I 17-18. Więc okazuje się, że on złamał, nie był posłuszny Bogu. Zobaczcie, co dzieje się później. W końcu zwrócił się do Adama: ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. Więc bardzo szybko się sprawa rypnęła. Człowiek zgrzeszył, sprzeciwił się Bogu. I Bogu chodziło o posłuszeństwo. Bóg mówi: słuchajcie, ze wszystkiego możecie jeść, tego drzewa nie możecie jeść. Proste, bardzo proste. Adam, nazwij zwierzęta. Co Adam robi? Nazywa zwierzęta. To jest była praca do wykonania. Pierwsze, co on jakby dostał do zrobienia, po tym jak Bóg go stworzył, to mówi: idź i pracuj. Masz zwierzęta do nazwania. Poszedł i pracował, czynił sobie ziemię poddaną. Ale kiedy przyszedł grzech, to on przyszedł wskutek braku posłuszeństwa i zobaczcie, że dopiero teraz praca stała się przekleństwem. Dopiero teraz jest napisane, że będziesz w trudzie pracował. Praca była błogosławieństwem. Ale relacja została zerwana. I jak wiemy, pod koniec 3 rozdziału Bóg wypędził ich z ogrodu Eden. I już nigdy człowiek i Bóg nie przybywają w jednym miejscu. Aż dopełni się czas i będziemy z Bogiem w jednym miejscu. Czyli człowiek miał jedno zadanie: być z Bogiem i być Mu posłuszny. Zgrzeszył, nie jest z Bogiem, bo nie jest Mu posłuszny. Sprawa rypnęła się całkowicie. Mówiliśmy o tym na poprzednim wykładzie. Więc co się dzieje dalej? Pamiętamy o tym, fabuła Biblii. Bóg pozwala ludzkości trwać. To się dzieje w 4 rozdziale i już widzimy, że sprawa się rypnęła mocno, bo pojawia się pierwszych 2 synów Adama i Ewy. Kain zabija Abla. Mamy potomków Ewy potomków Adama w 5 rozdziale. Dochodzimy do 6. Zobaczcie, 2 rozdziały minęły, czy 3. I czytamy 5-8 wersetu. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. Postanowił zatem zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę też bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. To są 3 rozdziały, prawdopodobnie patrząc na linię czasu, to byłoby ponad 1000 lat. To będzie na koniec taka linia czasu. Ale ludzie wcale nie poprawili swojego stanu, od kiedy Bóg ich wypędził z Edenu. Raczej upadli tak bardzo, że Bóg mówi: żałuję, że ich stworzyłem. I teraz można zadać pytanie, jak to jest, że Bóg żałuje, skoro wie, co będzie? To na to pytanie odpowiemy sobie po wykładzie. Jak ktoś będzie interesowało, to sobie zapiszę i spróbujemy jakoś na nie wspólnie odpowiedzieć, jeśli się da. Więc sprawa się rypnęła, ludzkość upada zupełnie. Co postanawia zrobić Bóg? Zniszczyć ludzkość. Ale jest napisane w 8 wersecie: Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Więc czytamy 12-14 z 6 rozdziału. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. O co chodzi Panu Bogu? O posłuszeństwo i o to, żeby to z Nim było. Ludzie upadają w tym. Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę z żywicznego drzewa, przygotuj w niej klatki od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Bóg postanawia zniszczyć ludzkość, ale mówi, dobra, uratuję Noego. Dlaczego? Nie mamy pojęcia. Bóg znalazł łaskę w oczach Noego. I przychodzi do niego i mówi mu, Noe, zobaczcie, to jest też ciekawe. Bóg nie pyta się, Noe, może chciałbyś mi zbudować arkę, ja bym cię chętnie uratował. Noe, jest taka sprawa, będzie potop, ale ktoś tam mógłby przetrwać. Zbudujesz arkę? Nie, Bóg przychodzi i mówi, Noe, zbudujesz mi arkę, koniec, kropka. Nie pyta w ogóle o zdanie. Noe się godzi, no bo jakby przychodzi Pan Bóg, to co ma zrobić? Pan Bóg zsyła potop. Co dzieje się dalej? 9 rozdział. 1 werset. Następnie Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów. Powiedział, co im powiedział? Jaki jest cel ich życia? Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Tak im powiedział. 7 werset. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie, niech was na ziemi przybywa, bądźcie na niej liczni. 11 werset. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. I w tym przymierzu się zawiera posłuszeństwo. Więc Bóg mówi, dobra, zawieram z wami przymierze, bądźcie mi posłuszni, uratowałem ludzkość przez Noego. To się dzieje do tego momentu. Co się dzieje dalej? Sprawa się sypnęła. Jest 10 rozdział, potomkowie Noego, 11 rozdział, wieża Babel. Czytamy 6-8 wersety. I powiedział w kontekście Bóg, oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, oto dopiero początek ich dzieła, teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Chodźmy zatem, zstąpmy tam i pomieszajmy im języki tak, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. W ten sposób Pan rozproszył stamtąd po całej ziemi, ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Więc ludzie, była nadzieja, że po Noem będą słuchać Boga, zawarł z nimi przymierze. Co się dzieje? Minęło kilka pokoleń, sprawa się sypnęła. Ludzie postanawiają, nie będziemy się rozradzać, nie będziemy iść i zdobywać ziemi, budujemy sobie miasto, zbudujemy sobie wieżę. Wiem, że zazwyczaj jest mowa o tym, że wieża miała być po to, żeby doszli do Boga. Wydaje mi się, że chodzi o co innego, że chodziło o to, że to miała być ich, bo jest napisane, że zbudowali wieżę wysoko aż do nieba. To jest raczej idiom, bo on występuje jeszcze 2 razy w Biblii i jest po prostu mowa o bardzo wysokich obwarowaniach miasta. Więc wydaje się, że oni sobie zbudowali wieżę i zamiast iść w świat, oni się zamknęli i mówią, mamy wieżę, to jest nasza duma, siedzimy w niej, jesteśmy fajni, to jest nasza nowa arka, jesteśmy razem. Co robi Bóg? Sprawa się sypnęła, schodzi, miesza im języki, daje im szansę, miesza im te języki i rozprasza ich. Może jednak się uda. Co się dzieje? Nie udaje się. Nie udaje się. Więc Bóg wybiera naród. I czytamy w 12 rozdziale o powołaniu Abrahama, w zasadzie Abrama. Więc już nie ludzkość, ale naród. Znowu Bóg daje człowieka, przez którego chce uratować. Mówi, Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzącym tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Więc znowu, zobaczcie, czy Bóg przychodzi do Abrama i mówi, Abram, jest sprawa. Chciałbyś, żebym z ciebie był wielki naród? Nie przychodzi, mówi Abram, idź, bądź mi posłuszny, a ja ci będę błogosławił. Znowu, chodzi Bogu o posłuszeństwo, chodzi Bogu o to, aby ludzie z nim byli. Więc on powołuje Abrahama i oczekuje od niego posłuszeństwa. Ale i mówi mu, że da mu potomstwo. Ale co się dzieje dalej, jak przewracamy rozdziały? Pojawia się Ismael, Sara nie może zajść w ciążę, więc mówi, weź moją służącą Hagar i z nią miej dziecko. Brak posłuszeństwa. Jaki jest konsekwencja braku posłuszeństwa? No taka, że po dziś dzień Arabi się mordują z Żydami. To jest konsekwencja braku posłuszeństwa Abrahama. Znowu można powiedzieć, sprawa się sypnęła. Ale zawiera z Abrahamem przymierze, pomimo grzeszności Adama. W 17 rozdziale, 4-10. I mówi, przewertujmy, i mówi, oto moje przymierze z tobą. To już kolejne przymierze, bo wcześniej było z Noem. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz już nazywał się Abram, twoje imię brzmieć będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów, rozmnożę cię bardzo obficie. Wywiodę z ciebie narody, od ciebie też będą pochodzić królowie. I ustanowię moje przymierze między mną a tobą i twoim potomstwem po wszystkie ich pokolenia. Będzie to przymierze wieczne, na jego podstawie będę Bogiem twoim i Bogiem twojego potomstwa. Dam też tobie i twojemu potomstwu na wieczną własność tę ziemię, w której przebywasz, całą ziemię Kanaan, i będę im Bogiem. I powiedział też Bóg do Abrahama: dochowuj mego przymierza, ty i twoje potomstwo po wszystkie pokolenia. A to jest moje przymierze, którego macie przestrzegać, zawarte między mną a wami oraz waszym potomstwem. Będziecie u mnie obrzezywać każdego mężczyznę i tak dalej. Zobaczcie, znowu Bóg mówi: chcę od was jednego, posłuszeństwa. Posłuszeństwa. I co znowu obiecuje? Pamiętacie, co było na początku? Czyńcie sobie ziemię poddaną. Potem bierze Noego, zapełniaj ziemię. Powołuje Abrahama, daje ci ziemię. To jest istotne. Więc wybiera naród, powołuje Abrahama. Co się dzieje dalej? Sprawa się sypie. Pojawia się Izaak. Przerzucimy parę stron. Jakby Bóg ma Ismaela, Izaaka. Z tych dwóch bierze Izaaka, włącza do swojego planu. 26 rozdział, 24 werset. Wiemy, jak wygląda ich życie, często źle, szczególnie Jakuba. 26-24, Bóg mówi do Izaaka, to jest przymierze było z Abrahamem, teraz jest przymierze z Izaakiem. Mówi: tej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: ja jestem Bogiem Abrahama, twego ojca. Powiedział: nie bój się, bo ja jestem z tobą, będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, mego sługę. Więc podtrzymuje to, że jest przymierze. I Izaak ma syna Jakuba. Przerzucamy znowu dwie strony, 28. Co mówi Bóg do Jakuba? Pamiętamy, że skupia się teraz na narodzie, nie na ludzkości. 28:13-15. Ponad drabiną stał Pan, przemówił: ja jestem Pan, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne, jak proch ziemi. Rozprzestrzeni się na zachód i wschód, na północ i na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Oto ja jestem z tobą, będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Sprowadzę cię też z powrotem do ziemi, dlatego że cię nie opuszczę, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Więc znowu Bóg nawiązuje bardzo bliską relację. Jest z Jakubem i mówi: ja ci będę błogosławił. Jakbyśmy czytali dalej, o co chodzi? Bóg chce posłuszeństwa. Co się dzieje? Dzieje się Egipt. Dzieje się Józef. Przecież Jakub miał tak porytą rodzinę, że oni dzisiaj wszyscy jego synowie trafiliby do ośrodka pomocy społecznej. No naprawdę. Czytałem akurat dzisiaj właśnie tam kilka rozdziałów, przygotowując się. No przecież to była masakryczna rodzina. A mimo to Bóg sobie upodobał i mówi: bądźcie mi posłuszni. Oni nie są, a Bóg mówi: ale ja mam z wami przymierze. Trafiają do Egiptu. Siedzą w Egipcie 400 lat. Tak? Tak się dzieje. Jakbyśmy czytali do końca rodzaju księgę, to byśmy czytali od połowy do końca. To jest generalnie księga o tym, jak rodzina Jakuba jest słaba. Jakub się uchował i potem też się okazuje, że Jakub tam wróży z kubka, bo tam szukają, pamiętacie, kielich w worku tego Beniamina. I tam przyjeżdża sługa i mówi, że ktoś ukradł kielich, z którego mój pan wróży. Ciekawe. Nie jest do końca tak, jakby Bóg tego oczekiwał. Mamy Egipt. Izrael tam się rozmnożył bardzo. Jest licznym narodem. Więc nie jest tam, gdzie powinien być. Nie jest w swojej ziemi. Bóg im dał przecież ziemię. Bóg im dał przymierze. Oni są w Egipcie mocno uciskani. Więc sprawa się sypie. Można powiedzieć, że sprawa się trochę sypnęła. Otwieramy Księgę Wyjścia. Trzymamy się na razie, tak, tego wszystkiego. Bóg tworzy Adama po to, żeby z nim był, żeby dbał o ziemię. Adam grzeszy, rozdzielenie relacji. Ludzkość sama z siebie nie potrafi dochodzić do Boga. Jest tak źle, że Bóg postanawia zniszczyć ziemię, ale ratuje Noego i ratuje świat przez Noego. Synowie Noego, znowu szczególnie Ham daje lipę, Pan Bóg, budują wieżę Babel, no zeszli, Bóg tam schodzi, ponieważ oni nie zapełniają ziemi, tylko siedzą w mieście, miesza im języki, żeby oni jednak poszli. Powołuje Abrahama, już nie żeby uratować ludzkość, ale naród. Mówi: w tobie będą błogosławione inne narody, owszem, ale z ciebie wywiodę wielki naród. Więc daje Abrahama. Ale Izaak, Jakub, widzimy, że to życie, które było w miarę u Abrahama, chociaż też miał problemy, u Jakuba już jest słabo. Są w Egipcie i w Egipcie czytamy następująco. Bóg im złożył przecież obietnicę i przymierze z nimi zawarł. Pierwszy rozdział, 5-10. Wszystkich przybyłych osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba było 70, a Józef był już w Egipcie. Po latach Józef umarł, wymarli też jego bracia i całe to pokolenie, lecz synowie Izraela byli płodni i mnożyli się. Alleluja! Stawali się liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. W Egipcie objął też rządy nowy król. Nie znał on Józefa, stwierdził wobec swojego ludu: Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze, ukróćmy ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dążyć do naszych wrogów, walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. Więc naród wybrany jest sponiewierany, jest niewolnikiem, jest w tragicznej sytuacji. Sprawa się trochę sypnęła. Co robi Bóg? Bóg ratuje naród. Jak? Przez Mojżesza. Przewracamy stronę na trzecią, na trzeci rozdział. Werset 6 i 7. Powiedział też Bóg do Mojżesza: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Czyli Bóg pamięta o przymierzu. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz, bał się patrzeć na Boga. A Pan mówił dalej: napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie, usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy, znam jego cierpienia. Więc Bóg widzi, co się dzieje, nie podoba mu się to, rozdział, werset 10. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Mojżesz jednak powiedział do Boga: a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał: dlatego, że jestem z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem, gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Znowu Pan Bóg za bardzo nie pyta o zdanie, tylko mówi: Mojżesz, ciebie wybrałem do tego, żebyś wyprowadził mój naród do roboty. Mojżesz mówi: ja jestem słaby, nie umiem mówić. Mojżesz, ja będę, dam ci Arona, będę za ciebie mówił. Ty idź powiedz, on będzie za ciebie mówił. Ty idź powiedz, że ja cię posyłam, ten ja jestem cię posyła. No i Pan Bóg ratuje swój naród przez Mojżesza. Oczekuje czego? Posłuszeństwa. Mówi: słuchaj, Mojżesz, rób to, co ja ci mówię, to będzie dobrze. Bądź mi posłuszny. Później Mojżesz ich wyprowadza, wiemy jak to wygląda, to szeptanie, mamrotanie, że narzekanie, że im jest źle. Idziemy do 19 rozdziału, gdzie Pan Bóg zawiera przymierze z tym narodem. 19:5-7 i potem 24:7. Więc 5-7. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, czyli co? Jeśli będziecie mi posłuszni, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia, będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Mojżesz przyszedł więc, zwołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co Pan mu polecił. Więc Bóg mówi: zawieram z wami przymierze, chcę wam błogosławić, bądźcie mi posłuszni. Tylko tego Pan Bóg od nich żąda. I 24:7. To jest cały czas, jakby akcja dzieje się w tym samym mniej więcej miejscu. Jest napisane: następnie Mojżesz wziął księgę przymierza, odczytał w obecności ludu, a lud oświadczył: wszystko, co wypowiedział Pan, uczynimy i będziemy temu jacy? Posłuszni. Więc Pan Bóg znowu wyciąga rękę do tego ludu. Mówi: bądźcie mi posłuszni, ja zawieram przymierze. Co się dzieje dalej? Sprawa się sypie. Mamy księgę sędziów. Weszli do Kanaanu, czyli ziemia, którą Bóg im obiecał. W miarę tam im szło, całkiem nieźle. Ale Mojżesz umarł, Jozue umiera. Przeskakujemy do księgi sędziów, 2 rozdziału. Jeden do 14, coś dużo tutaj wypisałem. Ale dajmy 10-14. Księga Sędziów, 2 rozdział, 10-14. Kolejne pokolenie nie było jednak tak zaznajomione z Panem. Nie uczestniczyło ono w dziele, którego dokonał On dla Izraela. Dlatego Izraelici zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Zaczęli służyć Baalom, opuścili Pana, Boga swoich ojców, tego, który ich wyprowadził z Egiptu, a poszli za bóstwami czczonymi przez ludy ościenne. Bili im pokłony i w ten sposób drażnili Pana. Pana zatem opuścili, a służyli Baalowi i Asztarcie. W związku z tym Pan wezbrał gniewem na Izraela, wydał ich w moc grabieżców, którzy ich łupili, zaprzedał ich okolicznym wrogom, tak, że nie potrafili się ostać przed nimi. I wtedy Pan Bóg kilka wersów dalej powołuje sędziów i chce uratować właśnie ten swój naród przez sędziów. 16-19 jest tam napisane tak. Jednocześnie jednak Pan wzbudził im sędziów. Ci wyrywali ich z mocy grabieżców, lecz oni nawet swoim sędziom nie okazywali posłuszeństwa. dopuszczali się nierządu, idąc za innymi bóstwami, bijąc im pokłony, szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, i tak dalej, i tak dalej. I znowu w tej fabule Pan Bóg chce być z ludźmi. Pan Bóg wybrał ten naród, zawarł z nimi przymierze. Jedyne, czego żąda, bądźcie mi posłuszni, ja wam będę błogosławił. A oni się odwracają od Boga. Więc Pan Bóg dał Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza. Teraz daje sędziów. I gdybyśmy sobie czytali Księgę Sędziów, to znacie tę historię. Gedeon, Samson, Debora i Barak, nie Obama. I ciekawe jest to, wchodzi Gedeon, zwyciężają, jest dobrze, Gedeon się starzeje i oddaje cześć Baalowi. Wchodzi kolejny sędzia, ogarnia temat, ustawia wszystkich po kolei, co jak ma być, umiera, Izrael odchodzi od Boga. Wchodzi kolejny, akcja tak samo się toczy. Jest cały czas tak można by to narysować. Przychodzi sędzia, jest dobrze, umiera albo odchodzi, lud upada. Cały czas ten lud sam z siebie nie może dojść do Boga. Więc Bóg robi jeszcze jedną rzecz. W końcu Bóg ratuje naród jak? No oni chcą bardzo królów. Bardzo chcą mieć króla, chociaż to się Bogu nie podoba. Ale on się zgadza. Pierwsza księga Samuela, 8 rozdział. Więc byli sędziowie, teraz będą królowie. Ósmy rozdział, 5-6 to jest opisane. Ty zestarzałeś się, zaczęli tymczasem twoi synowie, a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Ustanów nam króla, niech on rozstrzyga nasze sprawy, mówią Izraelici. Podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy. Modlił się więc on do Pana. I w 20 wersecie mówią dalej, chcemy być jak wszystkie inne narody. Niech król rozstrzyga nasze sprawy, staje nam na czele i prowadzi nasze wojny. W końcu Bóg się na to godzi i nic się nie zmienia, a wręcz jest jeszcze gorzej. Na 40 około królów, którzy byli w Izraelu i w Judzie, bo to królestwo się podzieliło, z 5 może było bogobojnych, a wszyscy pozostali coraz bardziej wpadali w bałwochwalstwo. Więc Bóg im daje proroków, żeby pomogli. Wcześniej ci prorocy w zasadzie nie funkcjonowali. Co robią prorocy? Mówią, słuchajcie, no Pan Bóg powiedział, nawróćcie się i tak dalej, postępujcie tak, jak ja chcę. W ogóle ludzie nie są tym zainteresowani i sprawia się sypie. I tak to trwa aż do Malachiasza. Aż do Malachiasza. Czyli jakieś 500 lat. W międzyczasie jest niewola babilońska, wcześniej asyryjska. Ludzie sami z siebie nie potrafią dojść do Boga. Nie potrafią być posłuszni, nie potrafią wywiązać się z tego jednego zadania, bądź mi posłuszny, którego chce Bóg. I cały czas mówię, jak zawiera z nimi przymierze. Bóg wzbudza pomocników. Już wymieniałem ich. Potem sędziów, potem królów. I co? I nic. Bóg wzbudza proroków. List do Hebrajczyków mówi, jednych pozabijali, innych wygnali. I w tym wszystkim musimy pamiętać o suwerenności Bożej, że to nie umyka Bogu. Do tego wrócimy jeszcze na koniec. Że to nie jest tak, że Pan Bóg, o, znowu zgrzeszyli, to co teraz wymyśleć? Dobra, dam Abrahama, może się uda. Myślę, że tak nie było. Że Bóg chce nam coś pokazać. Dojdziemy do tego na końcu. Aż mamy księgę Malachiasza, ostatnią księgę Starego Testamentu. I co mówi Bóg w Malachiasza? 3:19-24. Już zbliżamy się powoli, wiosłujemy do końca. I do celu. Księga Malachiasza to jest około 430 rok. To są ostatnie słowa Starego Testamentu. Na 430 lat do czasów narodzin Chrystusa, czy do czasów Chrześcijana Chrzciciela, Bóg milczy i nie mówi nic do swojego narodu. Nie daje proroków, nic takiego się nie dzieje. 430 lat. Słuchajcie, 430 lat temu to co było? Sobieski? Coś takiego, nie? 430 lat Bóg nie mówi do swojego narodu, który wybrał i powołał. Ostatnie słowa Malachiasza są takie. Zapowiedź. Bo to nadchodzi dzień, który spala jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy niegodziwi będą niczym słoma. Pochłonie ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie zostanie im korzeń ani gałązka. Lecz dla was, bojących się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Będziecie wychodzić w podskokach jak cielęta z obory. i podepczecie bezbożnych, będą oni jak proch pod waszymi stopami w tym dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Przestrzegajcie prawa Mojżesza, mojego sługi, znowu bądźcie mi posłuszni, które nadałem mu na Hebronie, ustawy oraz prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Więc Bóg mówi, teraz będzie cisza, ale będzie znak. Nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. I kto przychodzi? Chrystus. Nie wydaje się, żeby to był specjalnie wielki i straszny dzień. Raczej jest o nim powiedziane, że on nadłamanej trzciny nie dołamie, a tamtego się knota nie dogasi. Ale kiedy dochodzimy do samego końca i do Apokalipsy i czytamy tam o Chrystusie i o widok Chrystusa w Apokalipsie, jest absolutnie fascynujący i niezwykły. Więc przychodzi Chrystus i Bóg ratuje świat. Tym razem już nie naród, nie ludzkość, ale jest powiedziane świat. Znacznie więcej. Kogo Bóg posyła? Znowu daje kogoś, przez kogo będzie mógł działać. Samego siebie, swojego Syna posyła. Bo ma świadomość, bo wie, bo tak to zaplanował, że człowiek sam z siebie do Boga nie dojdzie. Więc Bóg przychodzi do niego. I aby wypełnić przymierze, że za karą za grzech jest śmierć, a uratować swoich ludzi, on posyła Chrystusa na śmierć, o czym mówiliśmy na poprzednim wykładzie, i jego czyni grzechem. I w ten sposób zawiązuje się przymierze, a przez przymierze zawsze było zawierane, symbolem tego była przelana krew. W każdym z tych przymierzy, które było wcześniej. Więc krew Chrystusa zostaje przelana. I co się wtedy dzieje? Nie czytaliśmy tego, ale rodzaju 3:15 jest powiedziane, pamiętacie? Że twój potomek zdepcze wężowi głowę, ugryzie go w piętę, a ono zmiażdży ci głowę. To się wykonało na krzyżu. Ten obrazek pierwszy po lewej, świetna grafika, bardzo mi się podoba. Przybity Chrystus i wąż, który gryzie go w piętę, a zarazem jest umartwiony przez Chrystusa, przybity tym samym gwoździem. Mu się wydawało, że on zwyciężył, bo Chrystus zawisł na krzyżu. A tak naprawdę tym zawiśnięciem pokonał całkowicie szatana. Spełnienie przymierza to jest śmierć na krzyżu. I teraz 3 dłuższe fragmenty, niezmiernie ważne, ale to już jest prawie zakończenie. Posłuchajcie, niesamowite. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Przeczytamy je wszystkie, bo one właśnie mówią o Chrystusie i o przymierzu i o wypełnieniu. Dzieje apostolskie 3:12-26. Długi fragment, zobaczymy, czy da się go trochę skrócić. Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu. Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi? Bo oni uzdrowili wcześniej gościa. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, obdarzył chwałą swego sługę, Jezusa, właśnie tego, którego wy wydaliście i którego zaparliście się przed Piłatem. Piłat uznał, że należy go uwolnić. Wy tymczasem zaparliście się świętego i sprawiedliwego i wy prosiliście sobie ułaskawienie mordercy. W ten sposób zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała Mu pełne zdrowie. To mowa o tym uzdrowionym, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. Lecz teraz wiem, bracia, że zrobiliście to nieświadomi. Wasi przełożeni podobnie. Bóg natomiast wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, mianowicie, że Jezus Chrystus będzie cierpiał. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy, aby za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Chrystusa Jezusa. Musi on pozostać w niebie do czasu odnowy wszystkiego. Bóg mówił o tym od wieków przez usta swoich świętych proroków. Mojżesz powiedział, przecież Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka, podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza i tam dalej rozwija. Zobaczcie, że on w tej mowie pokazuje wszystkich tych prawie wszystkich poprzednich. Mówi o Abrahamie, Izaaku, Jakubie. Mówi o Mojżeszu, mówi o prorokach. I co on mówi? Oni wszyscy byli po to, żeby wskazywać na Chrystusa. Oni wszyscy byli po to, aby wskazywać na Chrystusa. Więc to nie jest tak, że Pan Bóg nie wiedział. Pan Bóg wiedział, że Adam się zbuntuje. Stworzył go takim, że on mógł się zbuntować. I zrobił to wszystko po to, bo oni wskazywali na Chrystusa. Czytamy kolejny fragment, Rzymian 2 rozdział. 12-21. Ci więc, którzy... A jeszcze poczekam. Ci więc, którzy zgrzeszyli, nie mając prawa, poginą bez niego. Ci natomiast, którzy zgrzeszyli w ramach prawa, będą przez nie osądzeni. Gdyż nie ci, którzy słuchają prawa, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy je stosują, mogą liczyć na usprawiedliwienie. Bo gdy poganie nie mający prawa z natury czynią to, co prawe... Czekajcie, wiecie co? To chyba nie ten fragment. Chodziło mi o porównanie Adama z Jezusem. Piąty. 12-21. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech przecież był na świecie, zanim wprowadzono prawo. Choć póki nie ma prawa, grzechu się nie liczy. Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli w podobny sposób jak Adam, będąc odpowiednikiem tego, którego przyjście miało dopiero nastąpić, czyli Chrystusa. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski, wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniósł obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, czyli Adama, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak przez jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez co? Posłuszeństwo jednego człowieka, przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast wkroczyłoby pomnożyć upadek, gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Tak, aby jak grzech panował, sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Więc mamy Adama i to Panu Bogu nie umknęło, że Adam zgrzeszy. Wydaje się, że to wszystko było po to, żeby pokazać Chrystusa w Jego chwale, że On jest całkowicie inny niż Adam. Myślę, że po to Bóg stworzył Adama, wiedząc, że on zgrzeszy, aby ostatecznie ukazać Chrystusa i samego siebie jako najbardziej świętego, najbardziej miłosiernego, najbardziej łaskawego. Ostatni fragment Hebrajczyków, 10 rozdział. Dziesięć, 12, 23 Hebrajczyków. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ofiara zawsze była elementem przymierza. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, moje prawo włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, dodaję, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował przez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Myślę, że wszystko to, co wydarzyło się z Izraelem przed Nowym Przymierzem, przed przyjściem Chrystusa, było po to, żeby pokazać, że człowiek sam z siebie nie dojdzie do Boga. Mogą być różni przywódcy, człowiek sam z siebie nie dojdzie do Boga. Bóg kochał ten naród, powołał Abrahama, jego potomków i tak dalej, ale cały czas daje im szansę, żeby oni z nim byli. To jest jedyny cel, który im daje. Bądźcie ze mną i tam wcześniej wiemy o tym, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. I oni się z tego nie wywiązują, więc co musi zrobić Bóg? Zobaczcie, cały Stary Testament jest o tym, że ludzie upadają. Cały. Czasami mają wzloty, ale generalnie upadają. Więc Bóg, ponieważ kocha człowieka i począt stworzył go po to, żeby on z nim był, chce, żeby znowu człowiek z nim był, ale on sam sobie nie poradzi, więc zsyła Chrystusa. I on przychodzi, wypełnia prawo. On jest całkowicie posłuszny we wszystkim, czyli to, czego oczekuje Bóg. On służy Bogu wszystkim, o co Bóg go poprosił. W posłuszeństwie idzie na krzyż. Bóg zawiera przymierze ze światem i mówi, kto uwierzy, będzie zbawiony. Znakiem tego przymierza jest krew Chrystusa, wieczerza Pańska, którą sprawujemy. Nie wiem, jak często macie, my mamy raz w miesiącu, wy pewnie też. Jest właśnie po to, aby przypomnieć, że człowiek nie dojdzie do Boga. Bóg sam zapłacił za to, aby wypełnić przymierze. To jest sens całej Biblii. To jest ta główna historia, która dzieje się przez cały czas. To zrobił Chrystus. Umożliwił w ogóle człowiekowi dojście do nieba. Więc po co to wszystko? Otwieramy objawienie 21:1-8. Mój ulubiony wers, fragment biblijny. Tak samo jak te poprzednie trzy. No bo jak lubię tyle, no to co mam zrobić? I od śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania potem wstępuje Duch Święty, mamy Kościół i jest cały czas mowa w listach, że mamy czasy ostateczne. To oznacza, że już nie będzie żadnego innego przymierza. Że już nikogo innego Bóg nie pośle, bo przymierze jest wypełnione. Więc jesteśmy w czasach ostatecznych. 2000 lat jesteśmy. Aleluja! Będziemy tyle, ile trzeba, ile Pan Bóg uznał za stosowne. Czekamy na Chrystusa. Czas ostateczny. I to będzie po czasach ostatecznych. Objawienie 21:1-8. Następnie zobaczyłem nowe niebo. I nową co? Cały czas jest mowa o tej ziemi. Cały czas ten wątek się przewija i Bóg mówi, dam wam w końcu ziemię. Nowe niebo i nową ziemię. To będzie razem. Gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. To się odnosi raczej do niebezpieczeństw. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od tronu. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Widzicie to, co będzie robił Bóg? Będzie z nimi mieszkał. To samo, co było w Edenie. Nawet jeszcze lepsze, bo tam schodził do nich do ogrodu, a tu będzie z nimi mieszkał. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czynię nowym. To jest wszystko, co jest na tej ziemi, przemija. Wszystko czynię nowym, takie, jak powinno być od początku. Potem dodał, napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi także, stało się, ja jestem alfa i omega, początkiem i końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Natomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszystkich kłamców, ich udziałem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy druga śmierć. Rozumiecie? I Pan Bóg przywraca wszystko to, co było w Edenie. To jest po prostu czad, bo wszystkie historie, które czytamy, nagle możemy umiejscowić. Mamy ludzi, którzy niektórzy chcą dojść do Boga i Pan Bóg patrzy na nich łaskawie, ale mnóstwo nie chce. I próbuje, posyła im kolejnych przywódców, nie dają rady. Daje im prawo, jasno im mówi, czego chce, a czego nie chce. Nie dają rady. Daje im proroków, którzy przemawiają do nich. Nie dają rady. I w końcu posyła Chrystusa. Sam schodzi na ziemię i żyje tym życiem, umiera, zmartwychwstaje i mówi, jeśli we mnie uwierzycie, dam wam serca mięsiste i będziecie wypełniać moje przymierze. Księga Ezechiela o tym mówi, że wtedy, kiedy dam im te serca, dopiero będą mnie słuchać i będą mi posłuszni. I po co robi to wszystko? No po to, żebyśmy my żyli w tym czasie oczekiwania, aż będzie i żyli w posłuszeństwie Bogu. Możemy, bo mamy Ducha Świętego, ale ostateczne posłuszeństwo będzie w nowym niebie i nowej ziemi, gdzie Bóg przywraca całkowicie wszystko to, co było w Edenie, a jest to nawet jeszcze fajniejsze. Ja, no po prostu to aż ciarki mam, jak o tym myślę, że Bóg tak to zrobił. Więc linia czasu. Adam i Ewa i ta kreska kolejna to jest ich upadek, smutna minka, taką narysowałem w Paincie. Mamy potop, nie, czyli Bóg zdecyduje się niszczyć ziemię. Mamy miasto Babel z wieżą, Więc Bóg postanawia ratować naród przez Abrahama. Wiemy, jak to wygląda z tym całym jego potomstwem. Bóg im błogosławi, ale oni są raczej nieposłuszni. W końcu oni wylądują w Egipcie. Bóg posyła Mojżesza. To już zobaczcie, ile czasu minęło od stworzenia do Mojżesza, a to dopiero początek Biblii. I naród izraelski wciąż nie słucha, chociaż Bóg zawiera z nimi przymierze. Więc jest epoka sędziów. Sędziowie ich nawołują, walczą z wrogami. Nic to nie daje. Oni proszą o króla, Bóg daje króla. Saul zostaje królem, pierwszym królem Izraela w 1050 roku mniej więcej. Bóg daje proroków. Nic to nie daje. Jeszcze bardziej upadają. Więc Bóg takich karze, że robi niewolę. Asyryjską, potem babilońską. No przecież cały naród został wygnany. Nic to nie daje. Więc księga Malachiasza powstaje i Bóg mówi, będzie taki czas, że ja przyjdę. I to będzie dla niektórych straszny dzień Pana. Ale wtedy zwrócę serca synów ku ojcom, a ojców ku synom. I przychodzi Chrystus. I mamy krzyż, który jest centrum całej historii świata. Jestem o tym przekonany. Najważniejszym elementem historii świata jest krzyż i zmartwychwstanie. Nie ma ważniejszego. Wszystko, co działo się przed krzyżem, było po to, aby pokazać Chrystusa. Bo Bóg chce posłuszeństwa. Więc w Chrystusie jest ostateczny wyraz posłuszeństwa. Chrystus jest ostatecznym, pokazuje ostateczne posłuszeństwo. Pogodzi się na śmierć. Na jedną z najgorszych kar, jakie kiedykolwiek można było wymyśleć. Po co? No po to, żeby ci, którzy są od krzyża dalej, czyli Kościół, już tutaj żyli z Duchem Świętym, byli mu posłuszni. Więc jest uśmieszek, ale jeszcze niepełny. Bo już żyjemy, nie ma na co narzekać. Są trudności w życiu, opowiadałem wam o swoich. Ale jestem z Bogiem, no na co mam narzekać? Ale czekam na wypełnienie tego. Nowe niebo, nową ziemię. Kiedy będzie? Nie mam pojęcia. Czekam i tam już będzie pełny uśmieszek. I ta relacja sprzed upadku, a nawet jeszcze lepsza, będzie tam na nas czekała. Czytajmy Biblię w całości. Nie poddawajcie się, kiedy czegoś nie rozumiecie. Szukajcie dalej, pytajcie swojego pastora, czytajcie książki chrześcijańskie, kopcie w tym. Wiecie, ile tu jest do wykopania rzeczy? Ludzie spędzają całe życie nad jedną księgą i nie mogą porządnego komentarza często napisać. A tu jeszcze zostaje 65 innych. To jest niesamowite. Całą historię zobaczyć. Czytamy o tym świecie, czytamy o naszym zbawieniu, jeśli jesteś uczniem Chrystusa. Czekamy, czytamy o naszej przyszłości. O tym też mam inne kazanie. Nie planowałem go jutro, ale może zmienię, bo to jest moje ulubione kazanie. Pisałem pracę licencjacką o tym nowym niebie i nowej ziemi. No tak mnie pochłania ta nowe niebo i nowa ziemia, bo tam, zobaczcie, jak to zmienia myślenie też o wieczności. To zaraz do tego szybko dojdziemy, ale wnioski. Cel istnienia człowieka, człowiek, żeby był z Bogiem. To jest cel. Bóg po to stworzył człowieka, żeby człowiek z nim był. I uwielbienie to jest posłuszeństwo. To jest istotne. Słuchajcie, my mówimy, że teraz będzie czas uwielbienia, wstajemy, śpiewamy, rączka w górę, co po niektórzy zamykają oczy i się wczuwają. To jest uwielbienie, na pewno. Ale prawdziwe uwielbienie zaczyna się, jak zamykają się drzwi od kaplicy i ty wychodzisz i w poniedziałek rano trzeba iść do pracy albo do szkoły. To tam się zaczyna prawdziwe uwielbienie. Posłuszeństwo to jest uwielbienie. Chcesz Boga uwielbiać? Uwielbiaj Go w swojej szkole. Wywiązuj się ze swoich obowiązków. Odrabiaj prace domowe, bądź pilnym uczniem. Nie ściągaj po raz trzeci. To uwielbia Pana Boga. Zobaczcie, On stworzył człowieka i dał mu zadanie. On stworzył gwiazdy, żeby świeciły. Gwiazdy świecą, to uwielbia Pana Boga. Jesteś uczniem? Wywiązuj się ze swojego zadania. Jesteś pracownikiem? Wywiązuj się ze swojego zadania. Pracuj tak, jakbyś pracował dla Boga. To Boga uwielbia. Jesteś matką, wychowuj dzieci, tak jak się to Bogu podoba. Jesteś ojcem, dbaj o relacje ze swoimi dziećmi, kochaj swoją żonę, tak jak Pan Bóg przykazał. To uwielbia Boga. Uwielbienie Boga to nie jest pół godziny w niedzielę na śpiewaniu. Uwielbienie Boga to jest cały styl życia. Całe twoje życie ma być jednym wielkim uwielbieniem. Śpiewamy taką piosenkę, choć teraz jest czas, by się modlić, choć teraz jest czas, by wielbić Pana. O, tak to idzie, prawda? No to wiecie co, śpiewamy często na rozpoczęcie nabożeństwa. Zaśpiewajmy na koniec nabożeństwa. Na koniec nabożeństwa to naprawdę wtedy ma sens. Chodź, teraz jest czas, by wielbić Pana. Łatwo jest wielbić w niedzielę ze wszystkimi innymi, śpiewając. Trudno jest wstać rano o 6:00, iść do roboty i wiernie pracować. Więc pojawił się grzech. Ludzie przestali być posłuszni i praca zaczęła być uciążliwa. Praca jest powołaniem człowieka. Jeśli nie praca, to szkoła, jeśli jeszcze nie pracujecie. I człowiek sam sobie nie da rady dojść do Boga. Prawo, przez prawo człowiek nie dojdzie do Boga. Przewodnicy nie dadzą rady doprowadzić go do Boga. Więc Bóg sam staje się człowiekiem, przewodnikiem i wypełnia prawo. On robi wszystko to, co robił wcześniej w Starym Testamencie i co dawał, aby doprowadzić do siebie. I krzyż jest centrum historii świata. Krzyż to jest największy akt posłuszeństwa i uwielbienia. Nie ma większego. I Kościół równa się posłuszeństwo. Naszym zadaniem jest być posłusznym Bogu. To bardzo wpływa na moje życie. Bardzo. Bo to zupełnie zmienia moje myślenie właśnie na przykład o pracy. Ja niespecjalnie byłem pracowitym dzieckiem. I tak sobie miałem piątki, bo tak łatwo było piątkę zdobyć. No w liceum już miałem dwójki i trójki i trzeba było się uczyć. Ale i dopóki nie zrozumiałem, że nauka jest uwielbieniem Boga w moim życiu, wywiązywanie się z tego i później praca, dopóty miałem słabe oceny. A potem trzeba było się przyłożyć, bo to wiedziałem, że Pana Boga uwielbia. Naprawdę, pojęcie uwielbienia zmienia zupełnie patrzenie na wiele rzeczy i świadomość posłuszeństwa Bogu. Wieczność, w związku z tym uważam, że to nie będzie siedzenie na chmurce w białej kiecce ze złotym kółkiem nad głową i plumkanie na harfie. Myślę też, że wieczność to nie będzie wieczne nabożeństwo, gdzie będziemy stać i śpiewać pieśni z głosu wiary. Chociaż to moje ulubione pieśni. Tak się kiedyś wkurzyłem na jednego pastora. On mówi, co? Nie chce wam się wstać do śpiewania? To jak w niebie chcecie wielbić Boga całą wieczność. Chyba nie o to chodzi w wieczności. Myślę, że wieczność będzie taka jak Eden. Myślę, że w wieczności będziemy mieli normalne życie, ale bez grzechu. Życie, w którym będziemy mogli poznawać Boga. Życie, w którym będziemy mogli poznawać innych ludzi, chrześcijan. Życie, w którym będziemy żyć bez grzechu, bez śmierci, bez smutku, bez tych wszystkich strasznych rzeczy, tak jak Adam z Ewą w Edenie. To jest, ja kiedy myślę tak o wieczności, to czekam na nią z każdym dniem. To przestaję bać się, pamiętam jak kiedyś się bałem jako dziecko, że przyjdzie Chrystus, tam grzmoty i tak dalej, a potem będzie śpiewanie w niebie. Myślę sobie, co to za wieczność, na co tu czekać? Nuda. Niebo nie jest nudne. Nowe niebo i nowa ziemia, w końcu nasza ziemia, którą nam Bóg obiecał. Nowa! Rozumiecie to? No po prostu czaduwa. No tak czekam na to. I to też wtedy właśnie zmienia perspektywę i świadomość suwerenności Bożej. Że niezależnie od tego, co mnie spotyka, ja chcę wytrwać. Bo jest nowe niebo i nowa ziemia. To co ja będę tutaj się załamywał? Wytrwać w tym, co trudne, bo nowe niebo i nowa ziemia. No ja chcę być z Panem, no! Więc troszczymy się o tą naszą Donatę na tyle, na ile potrafimy, żeby jej zapewnić jakieś godziwe życie. Troszczmy się o innych i głośmy im Ewangelię. Ewangelia to jest jedyne, co może zbawić człowieka. Nie ma nic innego. Tylko przez Ewangelię Bóg zbawia ludzi. Módlcie się o waszych znajomych. Nieście im to przesłanie. Cały świat żyje w beznadziei. Ludzie, którzy się wydają super szczęśliwi. Pamiętacie Petera Williamsa? On się nazywał Peter Robin Williams. Gość, który był świetnym komikiem. Śmiałem się na każdym jego filmie. Powiesił się, bo powiedział, że życie nie ma sensu i że jest załamany. Świat nie ma nic dobrego do zaoferowania. Może to jest fajne na krótko, może na chwilę, w perspektywie prowadzi tylko do śmierci. Idźmy za Chrystusem, będąc Mu posłuszni i czekajmy na niebo. Niebo będzie super. W zasadzie nowe niebo i nowa ziemia. Amen. Amen. Ale stosowanie jest proste. Po pierwsze, czytaj Biblię w całości. Czytaj Biblię w całości. W rok, żeby przeczytać Biblię w rok, trzeba czytać 4 rozdziały dziennie. 4 rozdziały to jest pikuś, to jest 15 minut. W tramwaju, nie ma tramwajów, nie w Koszalinie. W autobusie, jak jedziesz, to wyciągnij Biblię, walnij 4 rozdziały. No, czytajmy Biblię w całości. To ją zrozumiesz i nie będziesz miał tego obrazu zamazanego koguta, który jest nie wiadomo, do czego go przypiąć. Po drugie, zastanów się, jak uwielbiasz Boga. Bo jeśli uwielbienie dla ciebie to jest śpiewanie w niedzielę w kaplicy, no to tak jak większość Polaków myśli, że idzie się przypodobać Bogu do kościoła na chwilę. Uwielbienie to jest styl życia. Zacznij żyć uwielbieniem. Po trzecie, czy poddajesz sobie ziemię? Czy jesteś człowiekiem, który zmienia swoje społeczeństwo, swoje środowisko? Czy jesteś człowiekiem, który jak wchodzi do klasy, to mówi, słuchajcie, powiem wam coś o moim Panu i o moim Bogu. I żyjesz w taki sposób, że oni na ciebie patrzą i mówią, ale gość, dziwny, ale fajny. Gość, który ma zasady. Dziewczyna, która prowadzi się w taki sposób, że to się podoba Bogu. To nie jest smutny chrześcijanin. To nie jest ten Bóg, którego zna większość Polaków, smutnego i oddalonego. Tylko ona żyje Bogiem. Zmieniaj środowisko wokół siebie. Wprowadzaj Królestwo Boże tam, gdzie jesteś. Po czwarte, dzieci to błogosławieństwo. Jeśli chcecie być w małżeństwie, myślcie o tym, żeby mieć dzieci. Nie wiem ile. Ja mam 6 rodzeństwa biologicznego i 3, 1. Siedmioro przybranego na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co będzie dalej. Fajnie jest, wiecie. Kto ma pomóc tym dzieciakom porzuconym przez własnych rodziców? Co oni zrobili, że o nich porzucili? Nic. Takich mają dziwnych rodziców. Kto ma im pomóc, jak nie my? Dzieci to błogosławieństwo. Bóg dał prostą zasadę Adamowi i Ewie. Prosty cel. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. I po ostatnie, piąte. Czekaj na wieczność. Czekaj na wieczność. Na co innego czekać? Teraz powiem odpowiednie. Amen.